przy gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Po wczorajszym emocjonującym wieczorze i nocy wyborczej przychodzi czas na to, żeby ten kurz bitewny trochę opadł. Czekamy jeszcze cały czas na ostateczne wyniki wyborów. Liczyłem na to, że być może będą one do godziny 18.30. Nie ma. Mamy na razie wyniki z 99,99%. Komisji wyborczych, no ale wiemy praktycznie wszystko. O tym będę rozmawiał dziś z naszymi gośćmi, z którymi już dwa tygodnie temu umawiałem się na tę rozmowę. Przy telefonach są z nami poseł Witold Czarnecki, szef Wielkopolskiego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz burmistrz Chodzieży Jacek Gurz, zarazem szef Wielkopolskiego Sztabu Rafała Trzaskowskiego. Witam, panie burmistrzu.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
No to co, wychodzi na to, dwa tygodnie temu prawie z tego się zrobił zakład. Może nie był on formalny, nie był wypowiedziany, no ale powiedzmy tak, to Witold Czarnecki miał rację, jak się te wyniki wyborów ułożą. No więc co panowie na to? Panie pośle, pan zwyciężył, no, więc może pan pierwszy.
No, miałem lepszą sytuację wyjściową, bo 43,5 to jest więcej niż niewiele ponad 30% z pozycji, które stosował pan Rafał Trzaskowski.
Jakby nie
moja
liczyć.
Pozycja była dobra, ale wiedziałem, że będzie bardzo trudno i pewno mój oponent też to powie, pan mój przeciwnik polityczny, że tak była trudna sytuacja. Dla mnie okazała się szczęśliwa. No, demokracja w Polsce no, wygrała, wybory przebiegały w miarę spokojnie. Incydentów było sporo, ale jednak one miały, myślę, że nie miały wpływ na wybory i na wynik wyborów. I dobrze by było, żeby te wybory się zakończyły taką akceptacją. No, stało się tak jak się stało kiedyś, został wybrany pan Aleksander Kwaśniewski, jak Bronisław Komorowski. No, w demokracjach tak się zdarza i dobrze, że się zdarza i cała istota demokracji polega na tym, żeby akceptować wyniki wyborów i mówić, idziemy dalej. No, Polska istnieje dalej, dalej powinniśmy razem pracować, dalej powinniśmy współpracować, bo podziały są głębokie. Widzimy to, dobrze byłoby z tego jakoś wyjść. Myślę, że przy dobrej woli obu stron, obozu politycznego, z którym kiedyś bardzo współpracowaliśmy, dlatego przypominam, że kiedyś był ten słynny PO-PiS.
Archeologia, panie pośle.
No dobrze, ale pamiętam to, bo stworzyłem razem z kolegami z PO wtedy władzę przyjmowaliśmy. No, dobrze by było, żeby ta współpraca jakaś, a w każdym razie nie wojna była, bo wojna jest niszcząca i szkodliwa dla kraju.
Jacek...
No, ale cieszę się z takiego wyniku wyborów. Oczywiście gratuluję również panu Rafałowi Trzaskowskiemu. Wynik był bardzo dobry, walka była wyrównana.
Jacek Gursz, pan wierzył do końca w zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego? Czy mimo wszystko gdzieś ten taki głos, że zwycięzca z pierwszej tury, jeszcze urzędujący prezydent, bierze wszystko, ciążyła nad panem?
No, kiedy dwa tygodnie temu rozmawialiśmy, no to byliśmy wszyscy w sztabie, właściwie w Polsce, ci, którzy popierali jeszcze dwa tygodnie temu Rafała Trzaskowskiego, ci, którzy zamierzali oddać głos na niego w drugiej turze. Wierzyliśmy w to. Zresztą wszystkie sondaże pokazywały, że będzie łeb w łeb. Ale muszę powiedzieć jedno. To była bardzo nierówna walka, a wynik mimo to wyrównany. Przypomnę, że pan prezydent Andrzej Duda miał do dyspozycji potężny mechanizm, potężny walec medialny. Dzisiaj mogę powiedzieć, że chyba wiem, otworzyły się oczy wielu, po co PiS potrzebował tak wielu ministrów. No przecież to był ogromny sztab wyborczy zaangażowany w kampanię.
No, ale to jest naturalne, że jak prezydent jest z obozu rządzącego, no to gdzieś tam ten obóz na niego gra. No to się w demokracjach zdarza.
Tylko nie mieliśmy nigdy do czynienia z tyloma ministrami w rządzie. I teraz jeszcze chciałbym zaznaczyć, no 5 lat prezydentury, 5 lat nieustannej kampanii, propagandy, nakrywania wszystkiego, co się nie udało, tłumaczenia słowem to było w innym kontekście wszelkich wpadek pana prezydenta i jego otoczenia. I generalnie powiem szczerze, że Rafał Trzaskowski, trzeba pamiętać o tym, że miał tylko 2 miesiące i też bardzo okrojony budżet na kampanię, co też spowodowało stosowne ograniczenia no, praktycznie w każdym dziedzinie. Bardzo żałuję, że w tych dwóch tygodniach nie doszło do debaty, że pan prezydent Andrzej Duda jej unikał, pomimo kilku zaproszeń z różnych środowisk, bo myślę, że debata miałaby decydujący wpływ i wynik byłby inny. Oczywiście trzeba uszanować wybór, demokratyczny wybór większości, natomiast trzeba powiedzieć, że po drugiej stronie i PiS ma tego świadomość, powstał ogromny ruch społeczny, ogromne zaangażowanie oddolne, ogromne emocje, już nie nastawione tylko i wyłącznie na antyPiS, ale też pragnące innej Polski, Polski połączonej, a nie podzielonej.
No, z różnych danych wynika, że 70% wyborców Rafała Trzaskowskiego głosowało na antyPiS. To nie było głosowanie za Rafałem Trzaskowskim. No. Takie są ankietowe wyniki.
No ja bym bardzo się cieszył, że powstała jakaś siła polityczna. Tak zwane, kiedyś używał tego, że konstruktywna opozycja, bo to jest z pożytkiem dla kraju, z pożytkiem dla rządzących. Opozycja, ona nie jest, jakby nie służy dialogowi, nie służy rozwiązywaniu problemów. No, jest po prostu przeciwskuteczna. Natomiast konstruktywna jest dobra, bo wtedy porządkuje władzę. Porządkuje, zmusza władzę do poważnego wysiłku. Ale udział w debacie, jednak muszę powiedzieć dwa słowa. Proszę zwrócić uwagę, że ustawa o radiofonii i telewizji zobowiązuje telewizję publiczną do zorganizowania debaty. I w tej debacie akurat do tej debaty nie przystąpił Rafał Trzaskowski, czyli jakby pokazał, że lekceważący swój stosunek do ustawy, jednak to ustawa zawiązała. Inne debaty to były debaty prywatne, z całą pewnością nie były to ustawy, które nie miały żadnego zakotwiczenia w ustawie.
Dobrze, panowie, ale tamta miała. Kampania już się skończyła, debaty już się skończyły. To już jest przeszłość, porozmawiajmy o tej sytuacji obecnej. Trochę pan do tego, panie pośle, nawiązał. Mam pytanie o ten apel prezydenta Andrzeja Dudy zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów, kiedy one tak naprawdę jeszcze były bardzo, bardzo niejasne, o to, żeby Rafał Trzaskowski przybył do Pałacu Prezydenckiego, do tego miejsca, o które walczono, i żeby można było sobie tam uścisnąć dłoń. No i Rafał Trzaskowski nie przybył. To jest wizerunkowo błąd? To nie jest błąd? Powinien, nie wiem, dojdzie jeszcze do tego spotkania?
Jeżeli prawdziwe są słowa, jeżeli byśmy uznali, że naprawdę chce zjednoczenia i zasypania tego podziału, prowadzenia czegoś nowego Rafał Trzaskowski do polskiej polityki, to byłby ładny gest. Ładny gest, bo przecież nie wiadomo, bo jeszcze nikt nie wiedział, jak te wybory się skończą. Ja też mówiłem, no, uszanuję każdy wybór, była przewaga zaledwie 0,4%, 50,4 do 48,6 to jest mała przewaga i wiedziałem, że się wszystko może zmienić.
150 tysięcy głosów mniej więcej.
No tak, 160, no to bardzo niewielka przewaga, to może się wszystko zdać. I wtedy mówię, dobrze byłoby, kiedy obie strony nie są wszystkiego pewne, pewnych gestów dokonać, pewne gesty, które by służyły wszystkim, bo po prostu sami odczuwamy to, że no pewien niedosyt, no źle się dzieje, że jestem tak głęboko, że
Polska jest podzielona
w rodzinach. No ja widzę, że ja spotkałem się z wyborcami, matka przeciw córce, ojciec tylko synowi, no bracia przeciw sobie, no naprawdę są tak głębokie podziały, że jest najwyższy czas, żebyśmy je zasypali, ale to wymaga wysiłku i dobrej woli z obu stron.
Jacek Gursz, nie zabrakło panu jednak tego gestu ze strony Rafała Trzaskowskiego? To mógł być też niezły kapitał polityczny wbrew pozorom na przyszłość.
Ja myślę, że Rafał Trzaskowski zbudował sobie ten kapitał polityczny zupełnie innymi gestami. A przede wszystkim nie gestami, tylko czynami. Jak patrzymy na prezydenturę Andrzeja Dudy przez ostatnie 5 lat, to słów, takich wymuszonych, teatralnych gestów było mnóstwo. I naprawdę powiem, że również Rafał Trzaskowski właściwie przez ostatnie 2 tygodnie wyciągał rękę do Andrzeja Dudy i ona każdego dnia była odpychana. Chodziło o spotkanie, chodziło o debatę, o prawdziwą rozmowę o Polsce. To Rafał Trzaskowski zapoczątkował ten gest. Myślę, że prezydent Duda po prostu w niego się
wpisał. No tak, ale panie burmistrzu...
mobilizuje telewizję publiczną do takiej debaty
Jeszcze na koniec. Jeżeli chodzimy o... Zakończmy temat debaty.
Panie burmistrzu, proszę bardzo.
Jeżeli byłaby według ustal organizowana debata, a nie ustawka, to myślę, że Rafał Trzaskowski spokojnie by na nim pojechał. Kiedy byłaby to uczciwa, my mieliśmy debatę w pierwszej turze, wszyscy pamiętamy, jak ona wyglądała, jak była przygotowana, jak była tendencyjna i...
Dobrze, myślę, panie burmistrzu, ale to jest zdanie, ale po można... wyborach. Ja mimo wszystko zapytam o to. To, co było wcześniej, to jest kampania wyborcza. Tak. Wszystkie chwyty są dozwolone, ale w momencie, kiedy powiedzmy teoretycznie te sztabowe chwyty wyborcze, ale jest teraz ten moment, kiedy już to wszystko jest rozstrzygnięte i cały czas zwracam się do Jacka Gursza. Czy to już nie ma naprawdę znaczenia, czy była taka debata, czy inna, czy nie warto było podjąć tej ręki, kiedy nie były znane tak naprawdę wyniki równie, że mogło się okazać, że to Andrzej Duda przegra tak jednak jest. Te wybory. I stąd powtarzam to pytanie. To spotkanie powinno się odbyć?
Odpowiem w ten sposób. Oczywiście, że się powinno odbyć. To po pierwsze. Ale z drugiej strony, fakty są takie, nie miałem okazji się tym przekonać, że PiS-owi nie można ufać. Chociażby był premier Morawiecki. Umówiliśmy się z posłem i są notabene Krzysztofem Czarneckim. Zrobił mnie totalnie, przepraszam za kolokwializm, w konia. Oszukał mnie. Jeżeli tak ma wyglądać to podawanie ręki, sorry, my w to nie wejdziemy. Natomiast wyraźnie trzeba powiedzieć jedno. 10 milionów, prawie 10 milionów wyciągniętych, uśmiechniętych rąk dzisiaj jest w stronę drugiej połowy Polski. Te 10 milionów ludzi, którzy zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego, którzy oczekują łączenia, którzy oczekują w Polsce spokoju.
Panie burmistrzu, a ta ostatnia akcja, czy to, co pan mówi, czy to się wpisuje w słynny ruch ośmiu gwiazdek? I te niecenzuralne hasła, z jakimi część wyborców szła, także sztabowców Platformy Obywatelskiej. Cezary Tomczyk, jedna z najbliższych osób w sztabie Rafała Trzaskowskiego, mówi PiS. I pan wie, co się kryje za tym słowem. No trudno powiedzieć, żeby to była gałązka oliwna. Ja teraz mówię zupełnie pozapartyjnie, pozapolitycznie, patrzę z boku, jako obserwator tego. No to się nie trzyma kupy.
Panie redaktorze, chamska hołota, zdradzieckie mordy. To w którymś momencie dochodzi do tego, że w człowieku, nawet jeżeli nie popiera tego typu zachowań, coś pęka. Jest pewna granica. Mhm. Ja oczywiście nie pochwalam tych gwiazdek i na pewno bym ich nigdy nie używał. Natomiast próbuję to właśnie tłumaczyć tak, że są pewne granice. To jest tak, jak ktoś komuś pluje w twarz i do któregoś momentu można udawać, że to pada deszcz. To była reakcja na to wszystko, co stało się wcześniej. Pewna reakcja na to, aby też zwrócić uwagę, że dochodzimy do pewnej granicy również w takim zachowaniu politycznym, takim codziennym, niestety, z każdej strony. Mhm. Proszę sobie naprawdę zobaczyć, jak wyglądała kampania po stronie sztabu Andrzeja Dudy. I tych gestów naprawdę tam było 50 razy więcej w stosunku do tych ośmiu gwiazdeczek. Ja tego nie popieram.
Dobrze, ja chciałbym zapytać panów trochę o jeszcze wyniki wyborów. No bo w tej chwili patrzę sobie na te 99,99% obwodów. Andrzej Duda 51,08% głosów. Rafał Trzaskowski 48,92%. 5 lat temu Andrzej Duda 51,55%. Bronisław Komorowski 48,45%. Wszystko musiało się zmienić, żeby tak naprawdę nie zmieniło się nic? Bo mam wrażenie, że procentowo wychodzi to samo.
Ale panie redaktorze, w dojrzałych demokracjach...
Witold Czarnecki.
W dojrzałych demokracjach zazwyczaj tak jest, że partie polityczne albo środowiska wyznaczają takich kandydatów, że prawie zawsze te wyniki oscylują wokół 0,5-0,5. Mhm. Przecież pamiętamy doskonale wyniki w Stanach Zjednoczonych. Przez 2 miesiące na Florydzie liczą głosy. I po 2 miesiącach ustalono, że młody Bush zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. 2 miesiące liczono głosy. I gdyby w Polsce liczono głosy dwa miesiące, to by się podniosły głosy, co to za demokracja, no, a jednak przeliczono niewielka ilość głosów, znacznie mniejsza niż Polska zdecydowała o tym, że Stany Zjednoczone miały takiego, a innego prezydenta. Więc trzeba się jakby do tego przyzwyczaić, że jeżeli ta druga tura, jeżeli się odbywa, to zazwyczaj będzie oscylowała wokół 0,5, bo motywy, którymi się kierują ludzie głosujący, są najczęściej albo mocno popieram za, albo jestem mocno przeciw. I dzisiaj mieliśmy z jednej strony, wydaje się, w przypadku Andrzeja Dudy, bardzo mocne głosy za Andrzejem Dudą, a z drugiej strony były...
Też bardzo mocno antyplatforma, uczciwie spójrzmy, w obu obozach są...
Ale myślę, że jednak tam dominowały głosy poparcia, a tu dalej się utrzymuje ten poziom antypisu, co jest oczywiście niedobre, bo dobrze, bo mówię, żeby te, gdyby się udało, że może się jakiś pojawi jakaś inna siła polityczna, żeby jednak się ta współpraca lepiej układała niż do tej pory, bo w życiu, bo zdarza się, że taka współpraca się dobrze układa. Na szczeblu, na przykład rząd, samorządy. Bardzo dobrze, ale samorządy, wójtowie, burmistrzowie, wiele rzeczy, wiele wspólnych akcji, wspólnych inicjatyw się dobrze układa. I dobrze by było, żeby taka współpraca była, ja mówię, między prezydentem, bo wtedy myślałem, że będzie nim raczej Rafał Trzaskowski, a rządem, bo kłótnia na tym szczeblu byłaby bardzo, ale to bardzo szkodliwa nie tylko dla Trzaskowskiego, nie tylko dla rządu, tylko byłaby szkodliwa dla Polski, dla nas wszystkich. No a teraz mamy o tyle sytuację dobrą, że Andrzej Duda nie jest od nikogo niezależny, bo już trzeciej tury być trzeci raz wybrany prezydentem być nie może. Może, że rzeczywiście zależy, tak jak to się mówi, jedynie jest jakby tylko Bóg i historia go oceni, czy to była dobra prezydentura. No mam nadzieję, że będzie dobra prezydentura. Przypuszczam, że życie polityczne będzie tak się bulgotało, bo się coś nowego pewno pojawi. No i dobrze było, żeby był Andrzej Duda takim prezydentem, który będzie to w jakiś sposób panował na tym i żeby temu patronował, dobrze patronował i żeby ten rozwój Polski następował dalej.
To ja się o ten trochę zabetonowany układ procentowy zwracam do Jacka Gursza z pytaniem. Jak pan skomentuje to?
No, podobnie jak pan poseł, bo faktycznie mamy w tej chwili bardzo spolaryzowane środowiska. Pro-PiS i antypis. I myślę, że tu przede wszystkim to jest właśnie rola PiS-u. Zmiany narracji, zmiany podejścia, też to ta kwestia, czego oczekujemy od dawna. Wyciągnięcie ręki do innych formacji, też konsultacje. Ja się nie wiem, czy się przesłyszałem, czy naprawdę pan poseł powiedział, że w tej chwili jest dobra współpraca rządu z samorządem.
No to widać przy drogach samorządowych, przy wszystkich instytucjach, biblioteki, inwestycje lokalne, to ja w tym uczestniczę.
Jacek Gursz, proszę.
Ale panie pośle, to ja uczestniczę na co dzień. Pan chyba w jakimś innym kraju żyje. Ja wystawiłem rachunek rządowi. 4 200 000 koszty wprowadzenia różnych reform PiS-u dla samorządu chodzieckiego. Moim przykładem poszli inni samorządowcy. To jest 22 miliardy w jednym roku zabraliście samorządom. Nie wiem na co.
No, ale też podatki wpłynęły zwiększone do samorządu, wpływy podatków są znacznie wyższe, niech pan nie opowiada takich rzeczy.
Panowie, już jest po kampanii wyborczej.
Ale wybory się skończyły.
Ale nie chodzi o kampanię, to mówmy o merytoryce. Wpłynęło więcej, 22 miliardy, koszty życia samorządu wzrosły o 42 miliardy. 44. 22 miliardy drożej nas kosztuje funkcjonowanie zapanowania PiS-u w jednym roku. W jednym. I proszę mówić, że jest dobra sytuacja.
Panie burmistrzu, ale same szpitale ciągu tego... Ale na same szpitale, na same służby zdrowia wzrosły to ponad 100 miliardów. Jedną trzecią
ale
panowie nie łączy. Niejednocześnie proszę.
My zadłużyliśmy, no generalnie jednak te wpływy, środki, które transferujemy do samorządów, środki na odbudowę, to jest pięciokrotnie wyższe niż były.
Dobrze,
te 6 tysięcy
panowie, odłóżmy, komentujemy wybory prezydenckie. Proszę panowie, na razie spór taki bieżący. Na to będzie zawsze czas. Można. Można wrócić.
No, jednak docenieni zostaliśmy, proszę, że w wschodniej Wielkopolsce, w zachodniej Wielkopolsce...
No właśnie chciałem o Wielkopolskę zapytać.
Wschodnia Wielkopolska. To wygraliśmy 57% dostał poparcia Andrzeja Dudy.
Ale w Wielkopolsce wygrał Rafał Trzaskowski, a przypomnę, w poprzedniej turze wygrał Andrzej Duda. Teraz zwycięzcą jest Rafał Trzaskowski. Trochę odbył Wielkopolskę, można powiedzieć.
Tak,
to nie tylko
Wielkopolska, ale mówię teraz w naszym regionie, w sensie...
Bo jednak wyniki są wskazujące na to, że ta równowaga, ta różnica między wynikiem Komorowskiego a Dudy była większa niż między panem Trzaskowskim i prezydentem Andrzejem Dudą. No widać, że tak jest i to jest fakt, że odbił trochę Wielkopolskę, ale z kolei mogę powiedzieć, że w moim okręgu, w okręgu konińskim, konińsko-gnieźnieńskim, no wyniki są takie, tak dobre, że ja nie przewidziałem, że będą aż tak dobre. 57% to jest dla nas rekord, bo nie przypuszczałem, że otrzymamy taki wynik, podczas a w niektórych gminach wschodnich, tej jak gmina Wierzbinek, to 84,11% dostał
No tak, ale tam Andrzej Duda pojawił się, więc to jest też pewnie ten efekt.
Ale w Olszówce nie był i też pan może ja w Rzeszowie był, też pan się proszę. Ten wschód Polski, który rozgranicza Polskę pod zabór rosyjski, zabór pruski, pokazuje, że tam jest wielki potencjał i ten potencjał spowodował, że wyniki, chociaż wygrał pan Rafał Trzaskowski, to Polska to nie wygrał znacznie.
Dobrze, to Jacek Gursz w takim razie o wynikach wyborów w Wielkopolsce.
Nie, no ja myślałem, że pan poseł jednak utrzyma poziom sprzed dwóch tygodni i tak propagandystą PiS-u nie będzie. No to ja ad vocem, no to proszę zobaczyć, co było na ścianie Wielkopolskiej. Chociaż prawie 70% poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Poznań ponad 72% poparcia dla Rafała Trzaskowskiego.
I 72. Myślę, że
dla was, dokładnie. I myślę, że dla was taką wielką nauczką powinien być przykład Trzcianki, gdzie jeszcze półtora roku temu rządził wasz jeden z nielicznych burmistrzów w Wielkopolsce, pan Krzysztof Czarnecki, gdzie dzisiaj Rafał Trzaskowski uzyskuje 67% poparcia. To powinno naprawdę wam dać do myślenia. Zresztą nam nasze wyniki również. Ale
bardzo dobrze Pośle, pan mówi, bo jednak to przegranie powinni będzie analizować, ale ja też
suma summarum jest taka, że w Wielkopolsce przegraliście. Tak samo jak w 11 innych województwach.
Tak, to prawda.
I uratowała was tylko ściana wschodnia, gdzie...
No tak, ale w podziale na gminy to już wygląda zupełnie inaczej. Tam to jest zupełnie inna...
Znaczy, gdyby pan spojrzał na powiaty, w całej Polsce, to zauważy pan, że w powiatach wygraliśmy zdecydowanie, ale to nie o to chodzi.
Na pewno można się panowie przerzucać, natomiast zapytam o te takie podziały...
Fajną taką zabawą, którą można używać na różne...
Oczywiście. Jacek Gursz, ja mam takie ciekawe pytanie dotyczące też podziałów historycznych, bo widziałem u jednego z analityków tych wyborów taki rzut na przykład na Pilskie, na część, gdzie na przykład widać wyraźny podział z granicą historyczną z 1939 roku między Niemcami a Polską.
Tak to długo trwa, nie chce się wierzyć.
Prawda? No więc chciałem panu o to zapytać, na ile historia ma wpływ na nasze wybory? Pewnie troszeczkę dotyczy też Konińskiego, prawda?
No ale proszę zwrócić uwagę, że dwie gminy, które należą do powiatu wrzesińskiego, spowodują, że Września ma nieco lepsze wyniki, także ponad 50%, niż zawsze Środa i Śrem, gdzie były nieco poniżej 48-49%. A Słupca, która jest podzielona, tylko mamy pół na pół, to ma 58%.
I znów się pan do historii odwołuje, tak? Powiaty, jak rozumiem.
A wszystkie powiaty, które były w zaborze rosyjskim, no mają Kaliski prawie 68%. Nasz 68%, turecki, kolski po 68%. I jeszcze bardzo dobre wyniki powiatów krotoszyński, tam pleszewski i inne. No, ale
Jacek,
widać, że granica historyczny przebieg granic ma absolutny wpływ na wyniki wyborów.
Zgadza się pan z tą teorią, że historia na nas rzutuje do dziś?
Pan poseł jest tak dzisiaj bardzo podniecony, że nawet na moje pytanie odpowiada. Ale faktycznie to ale wskazywał mnie jako tą osobę do odpowiedzi. Faktycznie to historia, myślę, że w naszym kraju, ta niekoniecznie ta najbliższa, ta dalsza, ma jakieś znaczenie w wyborach, bo to widać we wszystkich wyborach, które się odbywają. Myślę, że duży wpływ na to też mają migracje, które się w różnych okresach naszego dziejach naszego państwa odbywały, te, które ze wschodu na zachód i szczególnie te po II wojnie. Te też powodują jakby przenoszenie pewnych mentalności, pewnych form zachowań, również tego, jak potem się głosuje w poszczególnych powiatach, czy nawet miastach, bo to faktycznie widać i to widać w tych miastach właśnie, które jakby odradzały się po II wojnie światowej za pomocą mieszkańców, którzy do nich przybywały. To niewątpliwie ma widać to i ma to wpływ.
Dobrze, panowie, zapytam jeszcze oczywiście o frekwencję wyborczą, bo jest bardzo wysoka. Na razie wygląda, że lekko przekroczyła 68%. Minimalnie brakuje do tego rekordu z 95 roku, z tamtych wyborów, ale i tak jest bardzo wysoka. No i też proszę o to, żebyście panowie się trochę... No, mimo wszystko trudno powiedzieć, że jakby... Nawet jeżeli ten wynik jest taki połowiczny, no to trudno nie mówić o tym, że jest legitymacja w ogóle Polaków do tego, żeby te wybory uznać za istotne, jeśli chodzi o jakby taki głos narodu.
No dobrze, że frekwencja jest duża. Proszę bardzo.
Mhm. Tak jest. Frekwencja świadczy o jednym. O zainteresowaniu tym, co się w Polsce dzieje, wyborców, mieszkańców, co nie zawsze było takim dobrym zjawiskiem. Przypomnijmy sobie, że niekiedy frekwencja bardzo mocno spadała. I to wiązało się z tym, że mieszkańcy nie wiązali się z tym, co się w Polsce dzieje. Dzisiaj angażują się, bo czują, że ich obecność przy urnach wyborczych to jest z jednej strony ten piękny obywatelski obowiązek, ale z drugiej strony też możliwość wyrażania swojej woli.
Panie burmistrzu i panie zarządzie, ja pamiętam, już w polityce jestem od ładnych kilkudziesięciu lat i jak organizowałem pierwsze wybory, byłem w Komitet Obywatelski Solidarność, to pamiętam, jak nasi przeciwnicy polityczni, wówczas postkomuniści, mówili, że tak powszechnie, że nie iść na wybory, co ta twoja kartka znaczy, to nic nie znaczy. Dzisiaj już ten argument kompletnie upada, bo dzisiaj każdy wie, że ten dzień wyborów, to jest taki jeden dzień w Polsce, gdzie się nie liczy ani prezydent, ani premier, ani rząd, liczy się tylko twoja kartka wyborcza, bo ty, ona decyduje o wszystkim. I dzisiaj już nikogo nie przekona, że to nic nie znaczy, bo dzisiaj każdy tyle razy, że się nauczył tego i to wie, to jest naprawdę władza ludu, władza w twoich rękach. I dlatego się cieszę, że ta liczba biorących udział w głosowaniu wzrasta. Źle by się stało, gdyby mandat był słaby, bo wtedy sam prezydent by się czuł, że ma kiepskie oparcie w narodzie. W każdym wypadku dobrze jest, że ten, który zostaje wybrany, czy burmistrzem, czy wójtem, czy prezydentem, żeby czuł, za mną stoi naród, który mnie wybrał.
Bardzo
i
krótko.
Może pewnie wykonywać swój obowiązki wobec narodu, czy wobec mieszkańców miasta.
To jeszcze zapytam o jedną rzecz. Bardzo krótko. Jacek Gursz, do pana się zwracam z pytaniem, czy sztab Rafała Trzaskowskiego będzie składał protesty wyborcze? Bo gdzieś tam się mówi, że może tak, ale jednocześnie słychać szepty, że ponad 500 000 głosów jest nie do odrobienia.
Trzeba się przyglądać wszystkim procesom, które miały miejsce. Mamy bardzo dużo zgłoszeń nieprawidłowości. No i będziemy je rozpatrywali. Są nieprawidłowości powtarzające się i w Polsce, i za granicą, więc trzeba się im przyjrzeć i mocno się zastanowić, co z tym tematem zrobić.
No tak, ale uważa pan, że...
To jest nauka na przyszłość. To świadczy tylko o jednym. O bardzo niechlujnym przygotowaniu wyborów przez dzisiaj rządzących.
Ale to ja tylko powiem, może przypomnę panu burmistrzowi takie zdarzenie. W wyborach samorządowych raz zdarzyło się tak, że w Wielkopolsce wygrała partia głosów nieważnych, uzyskując 290 tysięcy głosów. A pierwsze miejsce zdało do sejmiku PSL, drugie Platforma Obywatelskiej, trzecie Prawo i Sprawiedliwość, które było wtedy partią rządzącą. I mówiłem, czy nie wywołuje was niepokoju to, że tak dużo było głosów nieważnych. A to moi koledzy wówczas z Platformy Obywatelskiej mówili, a to nic nie stało, to tak się zdarza, bo tam jakieś kartki. Ale jednak tak wielka liczba głosów nieważnych musiała budzić niepokój, bo to źle świadczyło, źle świadczy albo o wyborcach, albo o przygotowanych wyborach. Teraz jednak ta liczba głosów nieważnych jest nie porównania mniejszych. Teraz nie wygrała żadna partia głosów nieważnych, tylko wygrał prezydent Duda, a drugie miejsce miał silne drugie miejsce pan prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. A tak,
ale my głosów nie tylko o głosach nieważnych, ale na przykład o braku możliwości głosowania za granicą w wyborach korespondencyjnych. Tutaj też w wyborach z zaświadczeniem.
Rzeczywiście
to... Jak pan wraca do tej sytuacji wtedy z wyborów samorządowych, to przypomnę, że wtedy też wybory przygotowywał PiS i przygotował taką jedną niechlujną książeczkę, która spowodowała wielkie zamieszanie i takie powiedziałbym brak dobrej orientacji wśród mieszkańców.
Odpowiedzialność za przygotowanie, panie burmistrzu, że konstytucyjna odpowiedzialność za przeprowadzenie kampanii wyborczej, za procesu wyborczego ponosi Państwowa Komisja Wyborcza, a nie PiS, ani Prawo i ani Platforma Obywatelska. To Państwowa Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za proces przeprowadzenia wyborów.
Tak czy tak, cieszmy się z jednej rzeczy, te wyniki wyborcze są...
Frekwencją
i też z tego, że wyniki wyborów prawdopodobnie będą szybko, bo pamiętamy takie wybory, kiedy czekaliśmy.
Ale w Stanach było to 2 miesiące. Bądźmy cierpliwi, wierzmy w demokrację.
No to skoro w Stanach 2 miesiące, to u nas to błyskawicą, to prawda. Ja tylko od siebie dodam, pewnie nie każdy na to zwróci uwagę, dopiero dzisiaj sobie uświadomiłem, że żadna partia polityczna w Polsce po 1989 roku nie miała jednocześnie dwóch ciągłych kadencji zarazem rządu i prezydenta. I to jest taka pierwsza historia po 89 roku.
Ale nie, bo wtedy rządu nie miał.
No więc o to właśnie.
Nie miała tak silnego mechanizmu, jakim jest telewizja polityczna.
Panie burmistrzu, ja mimo wszystko, powiem, że tak. 3 miliony osób ogląda TVN, około 3 milionów osób ogląda TVP, więc moim zdaniem te siły się rozkładają. Patrzę na to z boku, a dziś dziękuję panu bardzo już za rozmowę. Witold Czernecki.
Życzę spokoju i uśmiechniętej, wyciągniętej ręki Polaka do Polaka, bo tego nam potrzeba.
Jacek Górz apelował.
Życzę zdrowia.
Witold Czernecki się skomplementował. Widać, że kampania wyborcza się kończy. Wszystkim nam się to przyda. Bardzo państwu dziękuję. Możemy odpoczywać. Kłaniał się państwu nisko Łukasz Kazmierczak. Dobrego wieczoru.
Przy gorącym stole.